Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Wdzięczny jestem Bogu za ten dzień dzisiejszy, że obudził nas, że darował nam kolejny dzień z łaski swojej i że mogliśmy tutaj też przyjść. I za wczorajszy dzień też jestem Bogu wdzięczny. Tak naprawdę wieczorem, kiedy czytałem Słowo Boże, tak w szczególny sposób naprawdę Bóg dotknął się przez Słowo. Dziękuję Bogu za Słowo, że zostawił nam ten drogocenny skarb, że mamy dostęp swobodny, że nie musimy być ograniczeni z tego powodu. Chwała Bogu. I zacząłem czytać Dzieje Apostolskie od początku i powiem tak, wciągnęła mnie cała historia, całe te wszystkie historie i Piotra, i Pawła. Także przeczytałem aż do końca. I naprawdę, kiedy czytałem o misji Pawła, o życiu Pawła, kiedy głosił Jezusa Chrystusa, kiedy nawracali się ludzie, tak dużo ludzi się nawracało. Wdzięczny byłem Bogu i dziękowałem Bogu za Pawła. Naprawdę taką radość miałem wczoraj, że Słowo Boże i wtedy się rozprzestrzeniało i dzisiaj się rozprzestrzenia. I tą ostatnią część, kiedy powrócił do Jerozolimy, kiedy sprzeciw od swoich braci rodaków, od Żydów, kiedy otrzymał, zamknęli go i wiemy, jak tam przedstawiali go kolejno i pierw przed radą w żydowską, później do Rzymu. I tak sobie pomyślałem, lud Boży nie chciał słuchać tego. Im to nie pasowało. Izrael i tacy zatwardziali byli w tym, że aż tam do Rzymu za nim pojechali. Ażeby go sądzić, ażeby dopiec swego. I w rozdziale 28 20 werset Dzieje Apostolskie. Kiedy po raz ostatni tam się zwołał przywódców żydowskich i po raz kolejny mówi im to, co zawsze miał na obronę swoją, to, co naprawdę swoim życiem pokazywał. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami, porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. Paweł miał tą nadzieję, aby Izrael też mógł słyszeć, aby dostąpił tego zbawienia. I to był łańcuch dla niego, bo widział, że całkowity sprzeciw z ich strony, że poganie przyjmują słowo, że nawracają się do Jezusa Chrystusa, otrzymują Ducha Świętego, a ten łańcuch cały czas ciążył, bo lud Boży odrzuca Jezusa Chrystusa. I kiedy przeczytałem ten znany fragment, 26 werset, 25, 24 też wcześniej, co niektórzy dali się przekonywać. I kiedy Paweł opowiadał o swoim życiu i o Jezusie Chrystusie, tak myślę, że część zawsze z tego ktoś tam wyszedł i może zrozumiał coś więcej. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. I przeczytałem to słowo, już niejednokrotnie czytałem ten fragment i dobrze go znamy. Ale to, co tak pierwsze do mnie dotarło, Panie Boże, to już nie o mnie. To nie są słowa do mnie. i taka wdzięczność do Boga, że skierował swój wzrok też na pogan i dzisiaj mogę czytać całkiem inaczej to. Będziecie stale słuchać i będziecie rozumieć. Będziecie ustawicznie patrzeć i ujrzycie. Będziemy rozumieli Słowo Boże. Bóg przez Ducha Świętego będzie nam objawiał swoją prawdę, swoją sprawiedliwość. Będziemy mogli patrzeć na nasze życie i widzieć Jezusa Chrystusa w tym wszystkim. Serce dał nam rozumne, serce mięsiste. Zamienił te serce. Chwała Jezusowi. Uszy już nie są głuche na Jego słowo. Oczy mamy skierowane ku górze, do Boga. I rozumiemy wolę Jego. I ten ostatni wers. A ja, żebym ich uleczył. Tak myślałem, dlaczego akurat to uleczył? Bóg ma dla nas wiele dobrego. Bóg chce uleczyć nasze ciała też i te cielesne, kiedy chorujemy. Ale Bóg uleczył nas od wiele większej rzeczy. Od naszej głupoty nas uleczył. I od złych uczynków. Niechże wam będzie więc wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odszedli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. Naprawdę wdzięczny jestem Bogu, że posłał to słowo do nas, że bez Jezusa Chrystusa i bez tego planu Bożego dla pogan dzisiaj by nas tutaj nie było, byśmy nie mieli dostępu. Chwała Jezusowi. Żydzi odeszli ze sobą, wiodąc zacięty spór. I może do dzisiaj się spierają jeszcze. Jeszcze do dzisiaj nie chcą przyjąć Jezusa. Też i módlmy się o lud Boży, o Izrael. Abyśmy też, jak i Paweł, mogli dźwigać ten łańcuch, aby i oni dostąpili zbawienia. Niech Jezusowi będzie chwała i uwielbienie. Amen.
Panie Panu, rozum nie jest w stanie tego ogarnąć i pojąć, i przyjąć. Dlatego to, co wczytał Adaś i mówił, że człowiek może słyszeć, może widzieć, może oglądać różne spektakle teatralne i nie przedstawienia, pantonimy, które przedstawiają na przykład ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, Jego śmierć. Człowiek może się wzruszyć, może napisać, nie wiem, jakieś artykuły i tak dalej. W jaki sposób to będzie oddziaływało na człowieka, ale jeżeli nie narodzisz się i tylko narodzone serce, tylko czyste serce jest w stanie, nawet nie jest, przepraszam, ale powiem cząstkowo, pojąć to, co uczynił Jezus Chrystus, to, co czyni Jezus Chrystus, to, co uczynił Bóg w stosunku do człowieka. Umysł nie jest w stanie tego przyjąć i nie jest w stanie tego ogarnąć, ani tego zinterpretować. I dzisiaj ludzie biorą to na logikę, najczęściej na logikę, właśnie na rozum. Nieraz się wzruszą, nieraz nawet łezkę uronią, ale to tylko tyle. To tylko tyle. A powinno być aż. Dopiero kiedy człowiek nowonarodzony zrozumie, dopiero nowonarodzony jest w stanie pojąć tą głębię, cząstkową też głębię miłości Bożej. I jeżeli pojmie, jeżeli to przyjmie, to zaczyna żyć. I tylko wiernym, chce być wiernym. Bo zobaczył, bo w jaki sposób ogarnął, co Jezus Chrystus dla niego uczynił. I wie, że tylko może w jeden sposób, jakby oddać chwałę, cześć swoją wiernością, swoim posłuszeństwem wobec Jezusa Chrystusa, wobec Bożych przykazań. Brat Przemek, bardzo kilka ciekawych, powiem, rzeczy przekazał nam w piątek. Po raz pierwszy tak dosyć ciekawie to, tak jak usłyszałem to, kiedy powiedział, poprzestawaj na małym i pomyśl o tym, żeby mieć mniej koszul, mniej sukienek, może gorszy samochód. Mówił rzeczy dziwne, prawda? Nie słyszałem amen. No, ja się nie nasłuchuję i słyszę nieraz amen z naszego, ale gdy są pewne rzeczy, które mówią o skromności, to jest cisza, jak makiem zasiał. A mi się wtedy wyrwało amen. Bo to jest rzeczywiście życie za Jezusem Chrystusem. Znam jednego człowieka, który powiedział, że za dużo zarabia. Jest to człowiek wierzący oczywiście. Nigdy nie słyszałem. On dużo zarabia, ale powiedział, ja za dużo zarabiam. Prawie, że powiedział, że chyba to jest grzech. Chyba takie nawet sformułowania u mnie w synku ujął. A więc można. Po raz pierwszy to usłyszałem. Mam za dużo. Czy myślimy, że mamy pewne rzeczy za dużo? Czy stawiamy w ten sposób sprawę, że mamy za dużo? Paweł kiedyś usłyszał, dość masz łaski. Dość masz. Już niczego więcej nie pragnij. Wystarczy, że masz moją łaskę i dość ci tego. I na tym tylko poprzestawaj. A my ciągle mówimy mało. Poprzestawaj na małym. Po nabożeństwie będziemy mieli czas, aby też poprzestawać na małym. I mniej niż miesiąc temu. Nie wziąłem okularów, ale mam nadzieję, znam to słowo, ale przeczytam. Druga Księga Mojżeszowa. Chyba dam radę. Druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, od 37 wersetu do 40. Zrobisz też do niego 7 lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota. Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. To jest mowa o przybytku, o tym, jak Mojżesz miał budować. Świecznik złoty, ze szczerego złota, lampy osadzone na nim. Talent, i to miało być wykonane z jednego talentu, z jednej bryły złota. Czy kojarzycie sobie, i był to świecznik wielkości człowieka, gdzieś takiej wielkości, to nie był jakiś mały, to był wielkości człowieka. Ile talent ma, ile w przeliczeniu na dzisiaj, ile talent, ile to jest, jaka to jest waga? Kto dzieci waży 36 kilo? Jest ktoś, kto waży 36 kilo? To było 36 kilo szczerego złota. I z tej bryły złota, z tego ogromu złota został zrobiony przez złotników, znamienitych złotników, świecznik, a też i lampy, które miały oświecać przeciwległą stronę, miały nadawać blask innym rzeczom, które też były wykonane ze szczerego złota. I to miało praktycznie wszystko lśnić. Kiedy czytamy o świątyni już, którą budował Salomon, ale już wcześniej, tam zawsze jest, tam kiedy Bóg przekazuje to, kiedy przekazywał to Mojżeszowi, kiedy to budował, to było, wszystko miało być wykonane dokładnie. Oczywiście dzisiaj nie będziemy mówili, bo tam to są, to tygodni by zabrakło, ale wszystko miało być zgodnie z tym, co Bóg powiedział, ze szczerego złota, z drogich kamieni, i to wszystko było takie naj. I powiemy, no, ten Pan Bóg tutaj mówi o skromności, o tym, a tutaj wszystko naj... Ale kiedy tylko tak czytamy i tak myślimy o tym, no to właśnie może nam się jawić, że to właśnie złoto i w sumie jakby Pan Bóg napędza taką koniunkturę jakby u człowieka, żeby też do złota, prawda? My też powinniśmy mieć złota, szczerego złota na uszach, no, świecić, blask wydawać. Ludzie też tak mogą to zrozumieć, że to właśnie w ten sposób. Ale wówczas tak rzeczywiście było. Pewnie przeniesiemy się, ale najpierw chciałbym nad lampą. Tu jest powiedziane, że szczypce i popielniczka też muszą być wykonane ze szczerego złota. To się odnosi na pewno do lampy. Dzisiaj lampa jest praktycznie nieużywana. Kiedyś nie było elektryczności. Były lampy. I to spalanie, chyba jak mi się kojarzy, to kapilarne, tak? To jest sposób kapilarny, tak? Kapilarny. To jest tak się ten termin, tylko nie byłem pewien. Jeszcze chyba z podstawówki, było naczynie, w którym znajdował się olej, był knot, który właśnie namiękał, ten olej szedł do góry i na samej górze był płomień, który oświetlał. Olej, knot i płomień. I płomień oświetlał to przeciwległe, wydawał, jakby rzucał blask. Sama lampa nie tyle czyniła tego blasku, co skierowana właśnie na przeciwległą stronę i oto odbijało i powstawało światło. Było mnóstwo, to powodowało. Nie tyle sama lampa, co ona jakby ten płomień i odbijało ten blask. Można tyle, na razie tylko ten blask. Drodzy, czym jest olej? Gdybyśmy my... Czy widzimy tutaj siebie, czy my widzimy dzisiaj, już w Nowym Przymierzu, czy my widzimy z tych pewnych elementów, które ja wymieniłem, widzimy siebie? Czym my jesteśmy? Kiedy knot już był za duży, musieli go przyciąć, dlatego że on zaczynał kopcić. Myślę, że my jesteśmy tym knotem. Czerpiemy olej nie swój. My go nabieramy poprzez nasze życie, poprzez nasze... Chciałem to określić w ten sposób, że im bardziej jesteśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, tym samym jesteśmy tymi dobrymi przewodnikami, tym knotem, i dajemy blask na chwałę Jezusa Chrystusa. To my jesteśmy, tylko tym knotem, ale aż tym knotem. I bardzo często my zaczynamy, kopcić. My zaczynamy bardzo często dymić. I należy to przyciąć. Tam używano, nawet te rzeczy, które były używane do przycięcia knota, popielnica, która miała ten jakby ten knot, ten popiół, prawda? Było to wszystko ze szczerego złota. Zwróć uwagę, tam praktycznie taka, no wszystko takie bezcenne, bezcenne. Drodzy, my, kiedy idziemy za Jezusem Chrystusem, my powinniśmy być jak ten świecznik. Wydawać płomień, znaczy się świecić, non-stop świecić. Nie może być tak, że ta lampa mogła przestać się palić. Ona musiała się cały czas palić. Ten olej musiał być zawsze tam uzupełniany. Knot zawsze przycięty. Jeżeli już troszeczkę dymił, już był cięty. I cały czas ten blask musiał być wydawany, też to światło i odbijało na przeciwległą stronę, to było to odbicie. Drodzy, w naszym życiu my jesteśmy tym knotem, który i daje to światło. Ale to nasze światło, powiem, odbija się od Jezusa Chrystusa. W nas powinni widzieć chwałę Jezusa Chrystusa. My często tak, kiedy właśnie myślimy o tych przybytkach, tych zło, no, to było. Ale nie odnosimy, a to powinniśmy odnieść do naszego życia. I wtedy, czyż Bogu tylko wtedy zależało na tym, powiem tak, kiedy to zależało na tym, żeby to było wszystko ze szczerego złota, no bo się Pan Bóg może w złocie lubował. Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, kiedy to nowe przymierze nastąpiło, to powiedział, że to wy jesteście świątynią Ducha Świętego. To was, to w waszych sercach, ja zamieszkam. Już nie mieszkam tam w tych przybytkach. Już nie mieszkam, można powiedzieć, w murach, ale w was mieszkam. I jeżeli was zobaczą i was powinni zobaczyć. Kiedyś, jeżeli chciałeś zobaczyć tą chwałę, tą świętość, to tylko kapłan mógł wejść tam do najświętszego miejsca. Dzisiaj Jezus Chrystus, Bóg przymierzył w ofierze Jezusa Chrystusa, przeniósł to do na człowieka. To my mamy emanować. Kiedy tak czytałem ten fragment i pomyślałem sobie o swoim życiu, tylko i wyłącznie o swoim życiu. Czy zawsze to jest ta jasność? Czy zawsze ona świeci? Jak często być może to dymi? Jak często nie chcę pewnych rzeczy przycinać? My jako ludzie nie chcemy przycinać tego, co powoduje dymienie w naszych lampach. I uważamy, że możemy dymić. Dlaczego nie muszę kopcić? Kiedy samochód kopci, Grzesiu może jest ekspertem w tym, on wie, że coś tam trzeba powymieniać. My też na ogół wiemy, że chyba trzeba wymienić, bo tam coś leje, coś tam i tak dalej. I to, bo on jest słaby, to już nie jest sprawny samochód, prawda? A jeżeli my mamy konika takiego, że lubimy, żeby ten nasz samochodzik tak cyk i chodził, no to pojedziemy do mechanika, wszystko zrobimy, aby on nam na przykład nie kopcił, prawda? W naszym życiu bardzo często pozwalamy sobie na to, abyśmy my kopcili. Bardzo często ludzie nie widzą w nas, właśnie nie widzą w nas tego, co powinni zobaczyć, ale widzą w nas, jak my kopcimy. A może już nawet się nie palimy. Już tylko tli, tylko dym został, który osmala całą lampę. Czy zależy nam na tym, aby nasze lampy naprawdę świeciły? One nie muszą być ze szczerego złota. Dzisiaj Bóg nie wymaga, abyś kupował talenty złota, bo ciebie na to nie stać. Nikogo z nas nie stać na kupienie 36 kg złota, prawda? Ani srebra. Nie wiem, chyba równowartość było kilkuset tysięcy złotych. Ale Bóg mówi, to wy dzisiaj jesteście tymi i my jesteśmy tymi lampami. Przypowieść pięciu głupich i pięciu mądrych panien, prawda? I tych lamp. To my odpowiadamy za to, jak świecimy, jak jest widoczna chwała Jezusa Chrystusa, jak jest widoczna chwała Boga. Kiedy widzą nas, czy chwalą Boga? Czy zastanawiają się, bo może, daj, chwała Bogu, jeżeli słyszymy, kim, dlaczego ty tak? Jesteś inny. To jest właśnie to, jesteś inny, bo świecisz. I chociaż nieraz nas pomijają, ale kiedy przychodzą jakieś sytuacje w ich życiu, ja się bardzo często z tym spotykam, inne, różne tematy nigdy. A gdy jakaś inna rzecz, Piotr, to jest właśnie zapytanie. W tych kwestiach i wiedzą, do kogo się z tym zwrócić. O zabawę, o inne rzeczy nigdy nic nie zapytają się. Jak świecimy? Jak nasza lampa świeci? Jakże to jest ważną rzeczą. Bóg taką wagę przyłożył i mówi, musisz tak to wykonać, ze szczerego złota. Wszystko tam musi być ze szczerego złota. Musisz przycinać. Musisz, i kończy mu, bacz, abyś uczynił to wszystko, to według wzoru, który ci ukazałem na górze. Bacz, abyś tak uczynił. Nie może być inaczej. To musi być dokładnie tak. Czy dzisiaj Bóg nie przenosi to na nas i mówi, dokładnie tak, musisz świecić. Jeżeli jesteś moim dzieckiem, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to ty musisz świecić. Cały czas musisz świecić, nie możesz kopcić. A jeżeli kopcisz, ja chcę ci przycinać. Ja chcę wskazywać na twoje, na to, co kopci w twoim życiu. Kiedy brat, wracając do brata Przemka, kiedy mówił o tym poprzestawaj na małym. Nie wiem, jak odbieraliśmy to, kiedy używał i innych jeszcze, czy to nie jest, że my zaczynamy kopcić, jeżeli nawet takie rzeczy są w naszym życiu, które nam się wydawały, ten człowiek, o którym powiedziałem, też uważa, że kopci, bo za dużo zarabia. Zwróć uwagę, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli idziesz za Jezusem Chrystusem, to Bóg wskazuje ci, to ci mówi, nawet o takich rzeczach. I Bóg nie zmniejszył, podejrzewam, jego pensji, ale jego nastawienie. On się wstydzi tego. Prawda? Czy my wstydzimy się nieraz naszego blichtu, którego sami nieraz promujemy? Ty masz być skromny, ty masz świecić, ty masz być odbiciem chwały Bożej. Ale zdarza się tak, że nie jesteśmy. I kiedy Izrael postępował grzesznie, trzecia księga Mojżeszowa, szesnasty i dwudziesty pierwszy. I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła i wypędzi go poprzez wyznaczonego męża na pustynię. Wszystkie przewinienia, jeżeli i to był dzień pojednania, raz w roku. I Izrael wyznawał swoje grzechy, składał wszystkie swoje grzechy. Drodzy, to jest zaznaczone, wszystkie swoje grzechy, wszystkie swoje przewinienia. Jakże rzeczą ważną jest powiedzieć o wszystkim Bogu. Pokutować ze wszystkich swoich grzechów. Jakże często człowiek pokutuje, no nagle coś tam, a może wyszło na jaw, no i z tego będę pokutował, prawda? I pokutuje z jednej, z drugiej, a nie wiem, 10, a może 15, a może nie wiem jeszcze ile innych mam w zanadrzu, ale mówię, ale z tym to poczekam do jutra, poczekam za rok, prawda? Poczekam jeszcze może dłużej, to jeszcze nie dzisiaj, to jutro, to pojutrze, to za rok. A Aaron, kiedy ten jeden dzień w roku był, ten dzień pojednania, tam jest powiedziane, jeszcze nie bym mówił, dlaczego kozioł i tak dalej, ale chodzi mi o tą istotną rzecz. Wszystkie przewinienia, wszystkie grzechy Izraela, wszystkie. I dopiero wtedy ta ofiara przebłagalna była możliwa. Wtedy Bóg odpuszczał narodowi izraelskiemu ich występki. Ofiara Jezusa Chrystusa rzeczywiście jest doskonałą ofiarą. To jest jedyna i doskonała ofiara. Już więcej ci trzeba krwi przelewać. Ale jest jedna rzecz, która się nie zmieniła. Jeżeli dzisiaj przychodzimy, to wyznajmy wszystkie swoje grzechy. To ze wszystkich swoich grzechów pokutujmy. My najlepiej je znamy, ja nie znam. Ja znam swoje. Kiedy tak czytam ten fragment o tym wszystkim, powiem, to nie zawsze tak było, że o wszystkim chciałem myśleć. Ale Bóg jednoznacznie wskazuje na wszystkie. Jeżeli przychodzisz, Bóg jest w stanie przebaczyć ci każdy grzech. Każdy grzech. Ale musisz przyjść ze szczerym sercem i ze wszystkimi swoimi przewinieniami, przestępstwami, tak jak Słowo Boże mówi. Ze wszystkimi swoimi winami. Przyjdź. I ofiara Jezusa Chrystusa, doskonała ofiara Jezusa Chrystusa pojedna cię z Bogiem, z naszym Ojcem Wszechmogącym. Dałby Bóg, aby nasze lampy zawsze świeciły, a jeżeli nie świecą, abyśmy pozwolili Bogu na przycinanie. A jeżeli gdzieś kopci i my wiemy z jakiego powodu, wyznawajmy te grzechy. Wyznawajmy nasze przewinienia, wszystkie nasze przewinienia. A Bóg wybaczy, a Bóg przyjmie taką ofiarę. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu za społeczność, jaką możemy mieć przed obliczem Bożym. Ta pieśń, którą żeśmy śpiewali, jest taka bardzo dramatyczna w wymowie. Tak powiem, głęboko ukazuje miłość Bożą, ale też głęboko ukazuje to cierpienie Jezusa Chrystusa, ofiarę. I te jedne słowa w tej zwrotce mówią: z kielicha Twojego zabójczy pił jad. I to jest prawdą, bracia i siostry, to nie Rzymianie mu zadali ten ból i nie Rzymianie tylko podali mu ten kielich, ale to my mu podaliśmy. Tam był nasz jad w tym kielichu. Tam była nasza nieprawość. I on to musiał wypić. I dlatego go to spotkało. Dlatego musiał tak cierpieć, dlatego musiał być tak poniżony i odrzucony i ukrzyżowany. Jak to dobrze, że możemy teraz wyznać wszystkie nasze winy i wszystkie nasze grzechy. Możemy ten jad, który człowiek tworzy przez nieposłuszeństwo, przez grzech, możemy się go pozbyć, możemy wyznać, a Pan nam odpuszcza. Gładzi nasze winy, gładzi nasze grzechy. Chwała Panu Jezusowi za zbawienie. Jeden wiersz chcę przeczytać z listu Pawła do Koryntian, pierwszego. Pierwszy list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział. Może, żeby całe zdanie przeczytać, to od 22 do 24, bo to jest cały od kropki do kropki. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Powiem bardzo mocno ten wiersz przeżywam, napisałem już 2 artykuły o tym i widzę, że to się jeszcze nie skończy. Taka była decyzja, taki był wyznaczony szlak, jakby powiedział, zwiastowania Ewangelii, zwiastowania Chrystusa. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. I już w samej decyzji, by opowiadać Chrystusa ukrzyżowanego, jest coś niezwykłego, jest coś dziwnego i coś zaskakującego. Chrystusa ukrzyżowanego. Bo żaden zespół, który tworzyłby jakiś program biznesowy, rozwojowy, nie podjąłby takiej decyzji. Gdyby komuś są takie zespoły, ludzie, są takie programy, które ci ludzie, którzy układają programy biznesowe, czy rozwojowe dla fabryk, dla przemysłu, dla produktów żywnościowych, dla Coca-Coli, dla McDonalda i tak dalej. I aż się roi od tego. Jest to dźwignia handlu, mówią. Dźwignia handlu. Reklama dźwignią handlu. Nie wiem, do tej pory jakoś nie wierzę temu. Takie głupie mi się to wydaje, ponieważ nigdy reklam nie oglądałem, nie oglądam i nie oglądałbym chyba. Jest to chyba najgłupsza rzecz w oglądaniu. Ale jednak coś w tym jest, skoro tak ci, którzy kasę z tego czerpią, tak mówią. I żaden program biznesowy nie przyjąłby takiego rozwiązania. Raczej, powiem, za wszelką cenę starałby się ukryć ten fakt, że Chrystus był ukrzyżowany. Bo cóż pociągającego jest w tym, że ten, kogo opowiadamy, ten, kogo głosimy, ten, którym chcemy, żeby zdobył serca ludzi, żeby zdobył świat. Cóż pociągającego jest w tym, że on został zaliczony do przestępców? Bo głosząc Chrystusa ukrzyżowanego, musimy mówić o tym i wiemy o tym, że tak było. Został zaliczony do przestępców, został osądzony, został wyszydzony przez ogół, przez wszystkich. Przez ogół, wszyscy tak mówią. To nie pojedyncze jednostki krzyczały, ale tłum krzyczał. Pojedyncze może stały przerażone w bramie dziedzińca i nie mogły pojąć, co się dzieje. Ale wszyscy krzyczeli, ukrzyżuj go, odrzucili go. Co może być pociągającego? Czy można zdobyć popularność, podkreślając takie haniebne wydarzenia jak biczowanie, jak opluwanie, jak szydzenie, drwiny? Czy można zdobyć popularność, głosząc takiego Chrystusa, który nie bronił się i na koniec został ukrzyżowany z 2 złoczyńcami? Ludzie, jeśli dzisiaj jakiś program podejmują, wybory, program wyborczy, politycy mają program. Czy ten program zakłada, że powiedzą o ich najgorszych dniach? Że powiedzą o najgorszych wydarzeniach z ich życia? Nie. Raczej głęboko ukrywają te fakty, prawda? Jeśli są jakieś, to za wszelką cenę starają się ukryć ten fakt, że coś tam gdzieś kiedyś sprzeniewierzył, nie wiem, jakiś romans przeżył, jakąś zdradę małżeńską zaliczył. Ukrywają, tak? I bardzo często bywa taki, że po latach wyjdzie ktoś, to trafi na to co to jest? To jest koniec jego kariery, to jest katastrofa dla jego budowy, dla jego budowli. A jednak Duch Święty przekonuje apostołów, by głosili Chrystusa ukrzyżowanego. My głosimy, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. I chociaż jest to dla Żydów zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Bracia i siostry, zobaczcie. Żydzi, przedstawiciele Bożego ludu, tak? Tych, którzy znają Boga, słuchają Boga, chcą się Bogu podobać. A Grecy to są przedstawiciele świata. Nie tylko naród grecki, bo Rzymianie już inni, albo Polacy inni. Nie, Grecy, Żydzi i Grecy, to jest podział pogan i nie pogan, i ludu Bożego. I dla jednych jest to zgorszenie, a dla drugich głupstwo, więc do kogo iść? Wiecie, to jest taka sprzeczność sama w sobie. Zwiastujesz Chrystusa ukrzyżowanego, dla jednych jest to zgorszenie, a dla wszystkich innych jest to głupstwo. Komu teraz, gdzie znaleźć nację, która to przyjmie? A jednak Duch Święty, jak powiedziałem, przekonuje ich, aby głosili Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego? Bo powiem, bo inna to budowa, inne to dzieło, inny to program. Nieziemski, nieludzki. Nieziemskie dzieło, nieludzkie dzieło to Boże dzieło. To jest Boże dzieło. I temu, dla tego dzieła, żeby się rozwinęło, żeby rozkwitło, nie trzeba ani marketingu, zasad sukcesu. Nie potrzeba. Bym o tym zapomniał dzisiaj w wielu miejscach, Kościół. I myśli, że trzeba zdobywać przez marketing, trzeba zdobywać przez przypodobanie się ludziom, trzeba zdobywać ludzi przez przedstawianie im czegoś atrakcyjnego, ale do Królestwa Bożego tym się nie zdobywa. Naprawdę nie. Zdobywa się zwolenników Pawła, Piotra, kościoła takiego albo kościoła takiego. Co? Tak, ale nie Chrystusa. To jest nieludzkie dzieło, nie człowieka. To jest za tym dziełem. I dlatego ja powiem, Bóg, czy Duch Święty nie waha się wskazać apostołom, głoście Chrystusa ukrzyżowanego, bo to jest Boże dzieło i za tym dziełem stoi Bóg. Za tym dziełem stoi Bóg. I chociaż jest, powiem, niczym nieuzasadnione taki wybór, głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Apostołowie głoszą go, uczniowie Jezusa Chrystusa głoszą Chrystusa ukrzyżowanego. Chociaż jest to dla jednych zgorszenie, dla drugich głupstwo. Ale okazuje się, że i dla jednych, i wśród tych drugich są tacy, którzy wierzą. Są tacy, którzy potrzebują. Są tacy, którzy szukają. I dla jednych, i dla drugich, z tej jednej nacji, i z tej drugiej, Chrystus ukrzyżowany jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chwała Panu Bogu. I w jednym, i w drugim, powiem, tym narodzie, i w Grekach, i w Żydach, są tacy, którzy radują się, gdy ich oczy zostają otwarte, gdy ich uszy zostają otwarte, jak Adam mówił. To jest naprawdę takie coś niesamowitego, że nasze oczy były zamknięte, z natury były zamknięte, byliśmy ślepymi. I uszy nasze były zamknięte, byliśmy głuchymi na głos Boży. Byliśmy takimi, bracia i siostry. I pozostalibyśmy ślepymi do końca naszego życia, gdyby nie Boża łaska. My czytamy i zachwycamy się tymi uzdrowieniami, gdzie Jezus spotyka ślepego, tak, który woła, uzdrów mnie. Chcę widzieć i tak, i Pan Jezus uzdrawia go, czyni cud. Czy głuchemu otwiera ucho i on słyszy, tak? Czy zachwycamy się nad naszym przypadkiem? A my to jak, w naturalny sposób otworzyliśmy oczy? My to jak, w naturalny sposób przyszło, że uszy nam? Nie, to też taka sama łaska. Byliśmy tak samo, powiem, pożałowania godni, jak ten ślepiec i ten głuchy. I też Pan Jezus stanął nad nami i litował się. Powiedział, chcę, żebyś widział. To jest wielka łaska. To jest wielkie szczęście, że kiedyś głusi, teraz słyszymy, kiedyś ślepi, teraz widzimy. I nie przeszkadza Bogu to, że ten Chrystus ukrzyżowany dla jednych zgorszenie, a dla drugich głupstwo. Bo dla Boga i dla nas, bracia i siostry, Chrystus ukrzyżowany to nie porażka. Chrystus ukrzyżowany to nie słaby punkt w Bożym planie, taki najsłabszy. Chrystus ukrzyżowany to serce Ewangelii, to moc Ewangelii. Prawdziwie serce Ewangelii, dobrej nowiny. I to nie jest porażka, to jest wielkie zwycięstwo. To jest wielkie zwycięstwo. To nie dziwny zbieg okoliczności, przerażający zbieg okoliczności. To Boży wybór. To Boży wybór. To Boży plan. Chrystus ukrzyżowany to nie sponiewierany i pokonany przyszły niby bohater. Miał być bohaterem, ale nie, taki niedoszły bohater. To nie. Chrystus ukrzyżowany to baranek Boży, objawiony baranek Boży, który stanął w miejscu ofiarowania, który doniósł aż na Golgotę swoje życie czyste, czyste i święte. I sam dobrowolnie przyszedł, aby ofiarować się, aby zostać ofiarowanym za nasze grzechy, za nasze winy. Głosząc Chrystusa ukrzyżowanego, głosimy, że Pan Jezus doniósł czyste życie aż do końca, święte życie. Zachował je. Był bez grzechu, bez skazy. Chociaż był atakowany, powiem, jak nikt z nas, przez szatana. Kto był tak atakowany jak Jezus? Na kogo taki atak przypuścił szatan, jak na Jezusa? Chciał go zniszczyć. Chciał zmazać jego życiorys. Chciał dopiąć tego, żeby nie znalazł się nikt ani na ziemi, ani pod ziemią, ani w niebie, kto byłby czysty i bez zmazy i kto by mógł złożyć ofiarę z siebie. Pan Jezus, chociaż kuszony przez diabła, przez świat, chociaż, powiem, z własną słabością staczający wielkie boje, największy to czytamy o nim tak wyraźnie, kiedy mówił: Ojcze, niech mnie minie ten kielich, nie chcę. Ale wszystkie wygrał. Chwała Panu Jezusowi. I stąd, powiem, jest to nieporozumienie, że uczniowie, kiedy widzieli te rzeczy, które się działy, przerazili się. I rozbiegli się. A Jezus ich przygotowywał na to, żeby mogli rozumieć, gdy to zobaczą, żeby sobie to przypomnieli, że to się nie dzieje katastrofa, to się dzieje wola Boża. Bracia i siostry, Pan Bóg nas też przygotowuje na takie, wiecie, takie ciężkie wydarzenia. Jezus przygotowywał uczni na to ciężkie wydarzenie. On wiedział, że będzie ciężkie wydarzenie dla nich. I Pan Bóg nas przygotowuje. A co my robimy, kiedy przychodzi ciężkie doświadczenie? Kiedy nadchodzą te wydarzenia i widzimy coś nienormalnego. Coś, co się, poza normalną logikę wypada. Wychodzi poza obszar normalnego, logicznego myślenia. Co robimy wtedy? Czy wspominamy tamte słowa, czy wpadamy w panikę? Czy trwożymy sobą? Nie ufamy, że Bóg ma w swoich rękach wszystko? Nie ufamy, że Bóg wszystko rozwiąże? Dobrze? Czy Bóg nie miał wszystkiego w swoich rękach, gdy tam pastwiono się nad jego synem? Gdy szydzono z niego? Szydzili wszyscy. Przegrał. Można było ogłosić przegraną. Czy Bogu to się wymknęło z ręki? Co te ich okrzyki? A zobaczcie, Boży głos, trzęsienie ziemi, to Boży głos. Zaćmienie słońca, to Boży głos. To znak Boży, że Bóg nad tym wszystkim jest. Nic się nie wymknęło z Bożej ręki. Nic się nie wymknęło poza Boży plan. Dzieje się tak, jak się miało dziać. Ja myślę, i niebo widziało tam Pana Jezusa, tego ubiczowanego, jako czystego Bożego baranka. I niebo dzisiaj, całe niebo wielbi baranka, oddaje mu chwałę i cześć. Jan mówi jego słowa, godzien jest baranek Boży, wziąć chwałę, i cześć, i moc, i błogosławieństwo. Godzien jest. Wiecie, całe niebo czci Jezusa za to, że nie cofnął się, za to, że nie wystraszył się, za to, że ofiarował samego siebie, za to, że był posłuszny Ojcu do końca, mówiąc, nie moja wola, ale Twoja. I tam przez to, bracia i siostry, na Golgocie dla ludzi Golgota jest miejscem hańby i strachu. Prawda? Tam niewielu szło, może szli ludzie tylko o mocnych nerwach, albo tacy, którzy lubili takie widoki, coś nie tak z nimi, z ich psychiką. Golgota dla ludzi miejsce strachu, miejsce hańby, ale tam na tej Golgocie wytrysnęło źródło żywota. Chwała Jezusowi. Tak Bóg sobie zamyślił, żeby tam wytrysnęło źródło życia i z tego źródła piją dzisiaj miliony ludzi, miliony zbawionych. Miliony grzeszników przychodzi, aby pić i otrzymuje w zamian za swój strach, za swoje potępienie, za swój sąd słuszny i sprawiedliwy, otrzymuje żywot wieczny. Żywot wieczny. Co za cudowna rzecz, co za cudowne wydarzenie. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Wydaje się, że dzisiaj Kościół zrozumiał, że Chrystusa ukrzyżowanego trzeba głosić tylko dla pogan. Ale to nieprawda. Chrystusa ukrzyżowanego trzeba głosić i dla pogan, i dla chrześcijan. Dla nas też. Ma być głoszony Chrystus ukrzyżowany. Dlatego, że krzyż, Golgota, uświadamia i jednym, i drugim, i tym zbawionym, i tym niezbawionym, i chrześcijanom, i poganom. Krzyż uświadamia fakt, jak straszne są skutki grzechu. Jak okrutne są skutki grzechu, naszego grzechu. Gdy wnikasz w krzyż, rozumiesz, że nikt nie ujdzie kary za grzech. Napisany jest on, który własnemu synowi nie przepuścił. Nie oszczędził, w innym tłumaczeniu chyba pisze. On, który własnego syna nie oszczędził. nie za jego winy, tak? Czytamy w Izajasza. My myśleliśmy, że to Bóg jego starł. Ale on za nasze winy. On wziął nasze grzechy. I Bóg nie oszczędził go. Nie mógł go oszczędzić. Wiecie, istota krzyża, kiedy wnikamy, kiedy powiem, mamy głoszone o Chrystusie ukrzyżowanym, to nie tylko głosimy o tym, że tam się zbawienie stało, ale głosimy też o Bożej sprawiedliwości, która nie pozwala czynić grzechu. Która nie pozwala, naprawdę nie pozwala kłócić się, gniewać się, obmawiać, plotkować, nie pozwala wybuchać gniewem, złością, nie pozwala. Jak rozumiesz istotę krzyża, to wiesz, że tego nie wolno robić. Raczej trzeba się zaprzeć samego siebie, prawda? I nie czynić grzechu, a czynić wolę Bożą. Raczej trzeba zaprzeć się samego siebie. Raczej trzeba walczyć z grzechem aż do krwi, niż pospuścić sobie, niż odnieść się pobłażliwie do grzechu. Wiecie, ludzie, którzy grzeszą dzisiaj i ciągle chcieliby wyznawać, oni mają taki pobłażliwy stosunek do grzechu. Może dlatego, że nie słyszą, czy nie słyszeli zwiastowania o Chrystusie ukrzyżowanym. Nie przeżyli tego dramatu Chrystusa, który wołał: Ojcze mój, niech mnie minie ten kielich. Ale Ojciec nie mógł go oszczędzić. Który wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A z jakiego powodu go opuścił? Bo widział nasze grzechy na nim. Bo widział nasz brud na nim. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Ja dziękuję Bogu, że dla nas nie jest zgorszeniem, nie jest głupstwem, ale jest mocą Bożą. Mocą Bożą, której doznajemy w naszym życiu. Dla nas jest mądrością Bożą. Bóg w swojej mądrości taki plan założył i tak go przeprowadził. A Pan Jezus ten plan wypełnił. A Pan Jezus dał w to całe życie, żeby ten plan wypełnić. A Pan Jezus dodał do tego codzienne, ustawiczne modlitwy, wołanie z płaczem i z wielkim wołaniem do Boga. A Pan Jezus dołożył do tego planu swoje czyste życie, swoją nieugiętość, swoją pokorę. Dołożył poniżenie i uniżenie. Dołożył to, że wyrzekł się chwały Bożej, że wyrzekł się chwały niebios. Stał się barankiem Bożym. Wytrzymał próbę czasu, wytrzymał próbę doświadczeń. I tam może ludzie widzieli sponiewieranego, zakrwawionego skazańca, ale całe niebo i Bóg widział czystego baranka. Ofiarę za nasze grzechy. Niech Panu będzie chwała. Wiecie, powinniśmy naprawdę w sercu naszym, w duchu naszym upaść przed Panem na twarz. I powiedzieć: chwała Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję za Twoją ofiarę. Amen.